Śpiewaliśmy dzisiaj, że Pan posłał swoje słowo, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Tym, który przyszedł na świat i wyratował nas od zagłady, to jest na pewno Jezus Chrystus. Nie ma najmniejszej wątpliwości dla osób, które wierzą i wyznają Go jako swego Pana, Boga i Zbawiciela. Może rozpoczniemy historią zbawienia. W pewnym ogrodzie, w ogrodzie Eden, Adam i Ewa sprzeniewierzyli się Bogu. Nie wytrzymali próby posłuszeństwa, w wyniku czego utracili autorytet i musieli odejść z ogrodu Eden. Poznali rzecz zakazaną. Weszli w miejsce pod przekleństwo, pojawiły się choroby, pojawiło się cierpienie, pojawiły się najgorsze rzeczy, jakie człowiek może przeżywać, jeśli nie ma związku z Bogiem i nie ma z Nim relacji. Znamy też historię zbawienia i tak pokrótce Bóg objawił się narodowi izraelskiemu i powiedział tak: ja, Pan, chcę być waszym lekarzem. Stało się to w miejscu, gdzie było jezioro, wody Moria i one są takim symbolem, to były gorzkie wody niezdatne do picia, a naród już był wyczerpany, chciało się wszystkim pić, dopadli wody, a okazuje się, że woda nie jest zdatna do picia. I znowu szemranie, gdzie jest ich Bóg, jak to jest możliwe, jak On nas prowadzi. I tam nad tymi gorzkimi wodami dokonał się cud uzdrowienia. Mojżesz otrzymał konkretną instrukcję. Wody Moria stały się zdatne do picia. Uzdrowił te wody. I wtedy Bóg powiedział tak: ja, Pan, chcę być waszym lekarzem. I skoro Pan powiedział, że pośle Zbawiciela, to dokładnie pośle kogoś, kto przyniesie ulgę cierpiącym, przyniesie wyzwolenie spod wszelkiej choroby i spod władzy demonicznej. I tam w tym miejscu również, nad tymi te wody są takim miejscem, takim symbolem rozgoryczenia, wszelkiego rozgoryczenia i wszelkiej zgorzkniałości, jaką człowiek może nieść w swoim sercu. Potem wydarzyło się na pustyni, że naród znowu zaczął szemrać i zaczął odchodzić od Pana. I wtedy węże zaczęły kąsać Izraelczyków i oni zaczęli tracić życie. I znowu Bóg się pochylił nad ich nieszczęściem i powiedział tak do Mojżesza: wykonaj miedzianego węża, umieść go na palu i kto na niego spojrzy, będzie uzdrowiony. Jak wy myślicie, tutaj siedząc, czy samo spojrzenie i popatrzenie na węża przynosiło uzdrowienie? Jak myślicie? Czy samo tylko patrzenie na ten pal i na miedzianego węża? Niektórzy mogli powiedzieć, co? Czy Mojżesz już totalnie zgłupiał, zwariował? Powiesił symbol pogański? Izraelczycy wiedzieli, że wąż jest symbolem pogańskim, jest symbolem odejścia od Boga. Z drugiej zaś strony wąż był symbolem szatana i totalnego odejścia i sprzyniewierzenia się Bogu. Samo spojrzenie na ten kawałek miedzi i pala drewnianego nic jeszcze nie załatwił. Oni potrzebowali patrzeć oczami wiary na tego węża. Ten wąż im mówił: zgrzeszyłem i potrzebuję nawrócenia. I to, co się dzieje, ta choroba na wskutek ukąszenia od węża, jest przyczyną mojego opuszczenia Pana, sprzeniewierzenia mu się, szemrania i tak dalej, i tak dalej. Ktokolwiek z wiarą spojrzał na pal i zawieszonego węża i widział w tym siebie, swój problem, swój grzech i pokutował, był uwolniony i uzdrowiony. Rozumiemy to? Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ten świat, jako pierwszy człowiek chodził w totalnej mocy, jako pierwszy pokazał, że ma potężną władzę nad zwierzchnością naziemską. Pokazał to, stawał w autorytecie i pokazał, jaką miał moc nad królestwem szatana. Otwórzmy swoje Biblię, zajrzymy do Łukasza, dlatego że ja chciałam się dzisiaj podzielić z wami kilkoma kluczami do miejsca uzdrowienia, które nas prowadzą do miejsca uzdrowienia. Jednym z kluczy jest zrozumienie i przyjęcie autorytetu. My przez wiarę dochodzimy do tych miejsc, o wierze nauczamy w Kościele. Przez wiarę, czyli przez oglądanie niecielesnym umysłem, ale oglądanie oczami tutaj duchowymi. Biblia mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Potrzebujesz zdać sobie sprawę, że jesteś człowiekiem duchowym, a twój duch posiada oczy. I to twój duch rozsądza sprawy wiary. Oczami cielesnymi to jest zasłona. Nie jesteś w stanie zobaczyć tych rzeczy. Cielesność jest zasłoną dla rzeczy duchowych. Otwórzmy sobie jednym z kluczy, o którym się teraz podzielę, będzie autorytet. Potem pokażę, jak ważna jest relacja, jest kluczem do otrzymania uzdrowienia i skruszone serce. To jest bardzo istotna i ważna rzecz w miejscu uzdrowienia. Otwórzmy Łukasza. Ósmy rozdział. Od 26 wersetu. Ja was zachęcam, żebyśmy w domu przestudiowali sobie ten fragment tak pieczołowicie, tak dokładnie. Może na samym początku bardzo ważne jest, jeżeli ty dzisiaj przychodzisz z problemem w ciele i z problemem w duchu. Jeżeli jesteś osobą mającą jakiś problem cielesny, może zmagasz się z taką przewlekłą chorobą już od dłuższego czasu. To jest dla osób, które gdzieś stają w miejscu i walczą o uzdrowienie. Próbują, zbliżają się, tracą siłę. To otwórzcie swoje serca. Nie próbujcie tego zrozumieć intelektualnie. Próbujcie to zrozumieć sercem. Sercem przyjęta wiara prowadzi ku usprawiedliwieniu. Że szukajcie tego miejsca wewnętrznym człowieku. Kiedy Jezus Chrystus zaczynał nauczać swoich uczniów, to bardzo kluczową rzecz im powiedział. Powiedział im przypowieść na temat ziarna. Zwróćcie uwagę, że ziarnem jest Boże Słowo. I kiedy Jezus mówi o ziarnie, to wynika z tego, że ma na myśli takie ziarno, które wydaje 100% plon. Czyli to jest ziarno Bożego Słowa. Jest Słowo, ono jest ziarnem. I On myśli o takim ziarnie. Słowo Boże jest doskonałe. I teraz on mówi o tym ziarenku, które pada na glebę i wymienia kilka rodzajów gleb. Glebą, Biblia mówi, jest serce. Czyli to jest twoje serce, to jest to wnętrze, ten wewnętrzny człowiek. I mówi o różnych rodzajach gleb. Jedna gleba jest skamieniała, jedna jest porośnięta i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że znamy tę Ewangelię. Jeżeli ktoś nie zna, to w każdej z Ewangelii Mateusza, Łukasza i Marka znajdujemy ten opis. Można tam zajrzeć i dokładnie to postudiować. Teraz tak, moje serce, jeśli tu na tym miejscu ty potrzebujesz uzdrowienia w ciele i w duchu, to ty potrzebujesz zrozumieć pewną rzecz, że twoje serce potrzebuje Ducha Świętego. Dlatego modliliśmy się tutaj. I uwielbialiśmy Pana i modliliśmy się i prosiliśmy, Duchu Święty, przyjdź i poruszaj się między nami. To jest właśnie ta modlitwa. To jest ta prośba. Duchu Święty, poruszaj się i dotykaj gleby naszego serca. Bo jeśli moja gleba nic nie kuma, jest zatwardziała, to ona dzisiaj potrzebuje obecności. I Ty możesz stanąć w pokorze przed Panem i powiedzieć, wprawdzie, ja jestem dzisiaj taki zatwardziały, taki zagoniony. Taki nieswój tu w tym miejscu, że ja potrzebuję, Duchu Święty, Ciebie, potrzebuję Twojego dotyku, potrzebuję, żebyś mi pomógł przyjąć objawienie. Duch Święty pomaga swoją obecnością rozruszać glebę serca i spulchnia glebę serca i przygotowuje na przyjęcie słowa i to jest bardzo istotne. Jezus mówi, zdaje mi się, że tam jest coś takiego, że jeśli tego nie zrozumiecie, to jest, wiecie, w kontekście tego słowa można tak powiedzieć, o, jeśli tego nie zrozumiesz, nie pójdziesz dalej. Umysł i intelekt ci nie pomoże, tylko serce ci pomoże. Tylko serce ci pomoże. Tylko serce ci pomoże przejść do tego miejsca i współpracować z Duchem Świętym w relacji. żeby On przynosił Ci świeże objawienie. Potrzebujesz tego Słowa. Aż dojdziesz do miejsca, że złapiesz się tej obietnicy i nie będziesz się tak jej trzymać i się wyginać, tylko tak się jej złapiesz i ta obietnica tak będzie spływać. Przebije się przez Twój intelekt, przez Twój rozum, zagości w Twoim wewnętrznym człowieku i zacznie zapuszczać korzenie, to ziarno będzie kiełkować i będziesz tak, jak mówi psalmista w psalmie pierwszym, że ci, którzy przyjmują, ja to parafrazuję, przeczytajcie to sobie, że ci, którzy przyjmują Boże Słowo, są jak ci zasadzeni nad strumieniem wody żywej i ich korzenie w głąb wrastają coraz bardziej. Spożywają i rozrastają się w potężne drzewo, że ani żadna wichura, ani nawet choroba, cokolwiek, ich nie jest w stanie przewrócić, bo swoją siłę i swoją moc czerpią w Słowie, w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest Słowem życia. I kiedy przyjrzymy się Jezusowi w tym fragmencie, zwróćcie uwagę, to jest niezwykłe wydarzenie. Jezus wsiada do łodzi i mówi do swoich uczniów, płyniemy tam i tam. I nie było sprzeciwu. Słońce świeci, pali nam na głowę. Tak ciężko, może sobie poczekamy, może innego dnia. A jeden mówi, a ja czuję, że tam mamy jechać i tam. Słuchajcie, nic by się nie wydarzyło. Oni uczyli się posłuszeństwa. Szli za Jezusem, bo widzieli, że w Jezusie Chrystusie jest autorytet. To jest to, ja teraz odejdę na chwilę od tej Ewangelii, to jest to, co zobaczył setnik w Jezusie Chrystusie. Setnik, żołnierz, był naczelnikiem, pod sobą miał jakieś oddziały wojskowe. I czy mu się podobało, czy nie, on z Rzymu wylądował do Jerozolimy. Wiecie co, to nie było łatwe życie. Jerozolima była przez Rzymian okupowana. Setnik był okupantem. A Żydzi nie byli takim narodem aż tak poddanym. Oni się buntowali przeciwko swojemu okupantowi. To nie było takie proste. A poza tym w Rzymie były wspaniałe łaźnie. Było wspaniałe jedzenie. Rzym był piękny. Kolebka, kultury. Tam się dopiero żyło i mieszkało. Ale jego pan, cesarz, powiedział, wręczył mu list, on przeczytał, wiedział, co ma robić, bez sprzeciwu. I zwróćcie uwagę, gdyby tego nie zrobił, nie stanął i nie podporządkował się autorytetowi cesarza, wylądowałby na bruk. Czytałam w książce Alana Vincenta taki fajny przykład, że tenże setnik, gdyby nagle zrezygnował, bo już mu się nie chce być poddanym, już mu się nie chce sprawować rządów i teraz idzie z siatkami, z zakupami, spotyka jednego ze swoich żołnierzy, mówi, ty, szeregowy, weź mi pomóż, ale szeregowy go nawet nie usłucha. Odwróci się plecami, on już mu nie służy. Już nie masz nade mną władzy, ja jestem teraz podległy komuś innemu. I setnik rozpoznał w Jezusie kogoś, kto posiada autorytet. I to nie z tej ziemi. Jezus był dokładnie poddany rozkazom, mówi Biblia, rozkazom Ojca. On wypełniał polecenia, tam nie było dyskusji. I to nam o czymś mówi. Setnik powiedział Jezusowi, ja każę tamtemu, a on mnie słucha, idzie i robi. I wcale nie musisz do mnie przychodzić, bo ja wiem, że na Twoje słowo mój sługa, którego sobie cenię, który jest mi potrzebny, będzie uzdrowiony. Na Twoje słowo. W języku greckim widzimy, że to słowo rozkaz, polecenie, które Jezus wydawał swoim uczniom, ono funkcjonuje w tym takiej nomenklaturze wojskowej. To były podobne rozkazy. My potrzebujemy być poddani Bożej instrukcji uzdrowienia. Jeżeli Bóg w swoim słowie mówi na temat uzdrowienia i mówi, że uzdrowienie się dokonało w Jezusie Chrystusie, jest na tak i uwolnienie, to my potrzebujemy poddać się pod autorytet. I sami przez Jezusa Chrystusa posiadamy autorytet nad wszelką chorobą. Ale zaraz o tym. Przyjrzyjmy się najpierw tutaj, tak? Słowu. Jest Gerazeńczyk. Gerazeńczyk prawdopodobnie był obywatelem Gerazy. I powiem wam, że teolodzy na całym świecie do dzisiaj spierają się, Jak to jest możliwe, że ten Gerazejczyk ciągle się dopatrują, że coś tu jest nie tak, że są jakieś przekręty. Trzeba nadal badać dalej to słowo. I to ten cielesny ludzki umysł. Ja wam coś chcę pokazać. Cielesnego ludzkiego umysłu. Oni się spierają. Przecież Geraza jest około 100 kilometrów od Jeziora Galilejskiego. Skąd nagle ten Gerazejczyk wyskoczył i stanął naprzeciw Jezusa? Wyraźnie jest nawet powiedziane, że gdzieś tam przechadzał się, wpadł jak gdyby na Jezusa. Skąd? Słuchajcie, trzeba porzucić te ludzkie knowania, te ludzkie domysły, ludzkie spekulacje. Najważniejsze jest to, że w Jezusie Chrystusie widzimy kogoś, kto się nigdy nie spóźnił, kto się nigdy nie pomylił, kto doskonałą wolę Ojca pełnił. Jezus Chrystus pełnił doskonałą wolę Ojca i dokładnie wiedział, o której godzinie i w której minucie ma wysiąść z tej łodzi, żeby spotkać opętanego i ulitować się nad nim i okazać mu swoje miłosierdzie. Jeśli ty dzisiaj w swojej głowie tak siedzisz i spekulujesz, no może dzisiaj się uda. Może zrobię dzisiaj jakiś kroczek. No zobaczymy. Może akurat. Nie, no ale fajnie, fajnie mówi, ale ja już właściwie to tyle razy słyszałam. No ile razy jeszcze jakby można się tym dzielić? I to jest błąd. To trzeba powiedzieć, o, nauczają o Gerazejczyku. To będzie cudowna prawda. Słyszałem to już 100 razy. Posłucham 101 raz. Przyjdzie głębsze objawienie i Bóg mnie głębiej dotknie. Już tyle razy słyszałem, że w ranach Jego jest moje uzdrowienie. Chcę to usłyszeć po raz tysięczny. I wierzę teraz, że przyjdzie mocniejsze i głębsze objawienie, bo tak funkcjonuje Słowo. Tak funkcjonuje Słowo. Gerazejczyk stanął przed nim. Tam dokładnie jest opisane, że to był człowiek opętany. Nie chodził w ubraniu, chodził nago, sypiał w grobowcach, bił się, uderzał się kamieniami, po prostu był opętany. Jego umysł, jego wola, jego ciało, całe było spętane. I na pytanie Jezusa, jak się nazywasz, kiedy wypowiedział słowa, właściwie nie zdążył już jakby jeszcze nic powiedzieć, ale demony, które w nim były, mu powiedziały, że są legionem, nazwały się. Przyznały, powiedziały, jak mają na imię. Nazywamy się Legion, bo nas jest, nazywam się Legion, bo nas jest wielu. To na sam początek te demony powiedziały, przyszedłeś nas dręczyć? Synu Boga? Szatan go rozpoznał, szatan już dostał w skórę. Jezus już odparł ataki szatana. My to dokładnie widzieliśmy na pustyni. Kiedy tam odparł wszelkie zakusy diabelskie, wszelką pokusę dotyczącą ciała, dotyczącą pychy życia, dotyczącą władzy, autorytetu. Tam Jezus pokonał szatana. Jezus już był niebezpieczny dla świata ducha. Jezus pokazał, jak chodził po ziemi, że ma moc i władzę rozprawić się z tą nadziemską władzą szatańską. Pozwolił szatanowi wejść w świnie, które się nieopodal pasły. Świnie skoczyły ze skarpy do wody. Poginęły wszystkie, całe stado. Prawdopodobnie potężne stado, ponieważ stado wypasali jacyś ludzie. Tam jest mowa o pasterzach, więc o kilku. No, 2000. To jest bardzo dużo świn. Zresztą trafiło na nieczyste zwierzę. To były potężne duchy nieczyste. Jak myślicie? Tak sobie siedział ten Gerazejczyk i tak spadły na niego te demony. Po prostu biedny siedział w domu, oglądał telewizję i demony na niego skoczyły i został opętany. Wyskoczył z domu, rozdzierał szaty. Ten człowiek prawdopodobnie zrobił furtkę dla demonów, otworzył się, prowadził grzeszne życie. Tam jest mowa o duchach nieczystych. Zwróćcie uwagę, że te duchy nieczyste gdzieś w parze chodziły z duchami też mordu, śmierci, bo skakał po tych grobowcach, tam jest, że tłukł się kamieniami, krzyczał donośnym głosem. Gdzieś jakimiś resztkami sił wołał o wolność, a jest napisane w jednej z Ewangelii, że był mężem. Więc słowo mąż w Biblii jest zamienne. Wygląda na to, że miał dom, miał jakąś może posiadłość, żył sobie dostatnio spokojnie. I nagle grzech. I to się musiało tak zbierać. Może zabawiał się w okultyzm. W różny sposób wchodzi taka duża ilość demoniczna. wygląda na to, że w Izraelu za czasów Chrystusa już byli egzorcyści. Rabini zajmowali się egzorcyzmami, ale to robili w sposób nieskuteczny, bo nigdzie nie ma mowy o tym, że kogoś uwolniono w taki sposób, w jaki uwalniał Jezus. Wiązano go, ale miał taką siłę, że rozrywał te pęta. Jezus się pochylił nad nim i wywalił ten legion. One weszły w świnie, świnie się wszystkie pozabijały. Ludzie wpadli w panikę. Jak myślicie, dlaczego ludzie wpadli w panikę? Dlaczego potem przyszli i kazali Jezusowi odejść? Jak myślicie? Przestraszyli się, ale czego się przestraszyli? Mocy Boga. Przestraszyli się mocy Boga. Bojaźń na nich spadła. Przestraszyli się mocy Boga. Ale nie bali się tego biegającego Genezareńczyka po tych górach, po tych przestrzeniach? Nie bali się go? Może sobie nieraz z niego kpili? Może jeszcze dokładali słowa przekleństwa? O, zobaczcie, ten na skutek grzechu, zobaczcie, co się z nim stało. Pomieszało mu zmysły. Ale wystraszyli się, jak go zobaczyli zupełnie wolnego, odzianego, ogolonego, pachnącego, umytego, siedzącego u stóp Jezusa. Potem zarzucili Jezusowi, że mocą Belzebuba uwalnia. Ale nie mocą Belzebuba Jezus Chrystus uwalniał jeńców spod opresji demonicznej, ale mocą Boga w niebie, mocą Ojca w niebie. To jest taka kolejność. Ważną jest rzeczą, żebyśmy też zobaczyli Jezusa Chrystusa, który wchodzi do ogrodu po tych latach, w których dobrze chodził po ziemi. Jest słowo w Bożym Słowie napisane, że chodził dobrze czyniąc, uzdrawiając, uwalniając. I w pewnym momencie, kiedy już miało się wypełnić to, co miało się stać, Jezus wszedł do ogrodu. I zobaczcie, tak jak ludzkość, jak Adam musiał opuścić ogród, musiał opuścić tę przestrzeń, w której żył z Bogiem, tak Jezus wszedł do ogrodu, do Getsemani. Getsemani w języku polskim oznacza ogród tłocznia oliwy. Tam na tej górze rosły i chyba po dzisiejszy dzień rosną drzewa oliwne. Jezus tam dokonał wyboru zbawienia świata. Jak się czujesz nieraz, jak przychodzisz gdzieś koło miejsca, gdzie jest taki smród? Chodzi mi o taki duchowy nieraz zapach. Chodzi mi o takie miejsce, które wie, że tam się dzieje zło. Przechodzisz koło sex shopu albo widzisz, że ktoś się bije na ulicy i to cię w jakiś sposób dotyka. Czujesz się czasami aż tak, jakby cię to splamiło, jakby ci to taką przykrość. Po prostu nie możesz na to patrzeć. Jest jakiś film w telewizji, włączasz kanał, biją się, zabijają. Włączasz ten i to jest takie brudne. I to cię tak kala, nie chcesz na to patrzeć. Wyobraź sobie Jezusa Chrystusa w ogrójcu, Jezusa Chrystusa w ogrodzie Getsemani, gdzie przychodzi ten moment decyzji i On święty człowiek, bo On we wszystkim był do nas podobny oprócz grzechu, był święty. I teraz On święty mówi na moment do Ojca, jeśli to jest możliwe, oddal ten kielich, a ten kielich, to co potrzebował wypić, to, co się zamanifestowało na drzewie krzyża, to był taki moment, że to było jakby przyjęcie całego brudu tego świata, całego grzechu, cały faszyzm, wszystkie zbrodnie II wojny światowej, wojny krzyżowe, wszystko to i grzech człowieka. I postaw się teraz tutaj w tym miejscu i zobacz też i swój grzech. To wszystko Jezus wziął na siebie. Potem Biblia mówi, że był nieludzko oszpecony, że jego ciało nie było podobne do ludzkiego ciała, że to było potworne. Jak uczniowie go widzieli, to wierzcie mi, wydaje mi się, że przeżyli potężną traumę. Jezus wziął to wszystko na siebie, każdą twoją chorobę, każdy twój problem, tą chorobę, którą teraz czujesz. To zmaganie, z którym tutaj przyszedłeś, które się już ciągnie długie lata. Niech się otworzą oczy Twojego wewnętrznego człowieka. Potrzebujesz zobaczyć Chrystusa, potrzebujemy zobaczyć Chrystusa, który na drzewie krzyża umierał, wziąwszy na siebie wszelki grzech, wszystko, cały brud tego świata, wszystko, co się przed Jego narodzeniem i po Jego narodzeniu wykonało, w sensie zła. Wszystko wziął i wypił ten kielich. Po prostu dokonał, wykonało się, powiedział i oddał ducha. I teraz, wcześniej, ciutkę wcześniej powiedział tak. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, że to jest kluczowe dla naszego życia? Gdyby nie uwolnił z krzyża przebaczenia, nie wiem, co by to było dla nas. Jeżeli jesteś dzisiaj taką osobą i nosisz w sercu urazę, ja wierzę, że jest taka osoba na sali. I to jest takie miejsce, to widzę takie serce z taką zadrą. I ty to skrywasz skrzętnie pod różnymi maskami, ale jest moment, że to wychodzi. W momencie nieoczekiwanym to się pojawia. Proszę cię, zobacz to w swoim wewnętrznym człowieku i zostaw to dzisiaj pod krzyżem. Zobacz, Jezus za ciebie wziął grzech, dokonał wykupu. Każdy z nas nie byłby w stanie, nawet razem wzięci, wszystkie narody nie są w stanie odkupić się, ale Jezus Chrystus tego dokonał. On odkupił, wziął wszelki grzech, dokonał wykupu. Kiedy umarł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Pytanie, gdzie był? Gdzie był w tym czasie? Biblia mówi, że siedział w piekle. Biblia mówi o tym miejscu. Trzeciego dnia zmartwychwstał. I myślę, że dla uczniów to był szok, kiedy go zobaczyli, jak przeszedł przez ścianę, pokazał im się, powiedział, pokój wam. Wiecie co, to był szok. Bo to był szok, bo oni widzieli zmasakrowane ciało, niepodobne do ludzkiego ciała. Tak go owinęli szybciutko w całą, bo święto się już zaczynało. Szabas się zaczynał. Więc go szybciutko pochowali. Powiedzieli, wrócimy tutaj trzeciego dnia i go na oliwym i przygotujemy go do pochówku. I to wstrętne ciało, zbite, zmasakrowane, złożyli do grobu. I taki mieli obraz. To była trauma. Kogoś, kogo poznali, kogoś, kogo kochali. Nie wszyscy to widzieli. Bo niektórzy uciekli, schowali się. Byli w przerażeniu, w traumie. Słuchajcie, nagle im się wszystko posypało. Oni mieli jakieś nadzieje. Chodzili z Jezusem. Mieli wspaniałe, piękne życie. Jezus był ich nauczycielem. Jezus okazywał im miłość, szacunek. Prowadzili fantastyczne życie z Jezusem. Nagle się wszystko skończyło. Co będziemy robić? Panika na statku. Co jest grane? I nagle Jezus przechodzi przez ścianę, przychodzi i mówi, pokój wam. Wystarczy, że to wypowiedział. Atmosfera w całym pomieszczeniu się zmieniła. I poznali, że w tym, co zostało powiedziane, co zmieniło teraz atmosferę, że to jest ich Pan, ale jakiś inny. To ciało w grobie zniknęło. Już go tam nie ma. Jest nowy Jezus. W nowym ciele. Potem się zjawił taki uczeń i powiedział tak. Nie uwierzę. Jak nie zobaczę tych ran, to ja nie uwierzę. Nie ma mowy w ogóle. Jezus znowu przyszedł. Powiedział, Tomaszu, chodź tutaj. Najpierw powiedział, pokój wam. Tomaszu, chodź tutaj. Spójrz na moje ręce i na mój bok i włóż tam ręce. Teraz mam do was pytanie, ponieważ śpiewaliśmy to dzisiaj i to są słowa z Biblii. Taki ważny moment. Posłuchajcie jeszcze przez chwilę. Nie, zaraz będziemy wrzucać tu pieniążki. Ja to po coś innego wzięłam. Śpiewamy w tych naszych pieśniach tutaj podczas uwielbienia i te słowa są zaczerpnięte z Biblii. Z Księgi Izajasza między innymi. Że w ranach Jezusa jest moje uzdrowienie. Tak śpiewamy. Tak? Śpiewamy, że w ranach Jezusa, sińcami i ranami Jego, ja jestem uzdrowiona. Zobaczcie, Izajasz napisał ileś set lat przed przyjściem Jezusa w czasie dokonanym. W ranach jest moje uzdrowienie, zostałem uzdrowiony. Jak to jest? A Jezus przyszedł znacznie później. To jest zapowiedź. To jest zapowiedź, że Jezus Chrystus tym, co się wydarzyło na drzewie krzyża, I wtedy, kiedy wyszedł z piekieł, to zwróćcie uwagę, jak już wyszedł z piekieł, poprowadził za sobą jeńców, to Słowo Boże mówi, że została mu wtedy dana wszelka władza nad wszelkim stworzeniem, na niebie i na ziemi. I od tego momentu Bóg go wywyższył i posadził go po swojej prawicy. Wszelka władza i autorytet, one pochodzą spod prawej strony tronu, spod prawicy Ojca. Skupiają się w Jezusie Chrystusie. Kiedy myślisz, że w ranach jestem uzdrowiony, często widzisz ten moment umierania Jezusa Chrystusa na krzyżu, a potrzebujesz zobaczyć cały kontekst. Potrzebujesz zobaczyć, jak umierał, jak przelewała się jego drogocenna krew, jak potem pełen chwały, mocy, autorytetu wyszedł z piekieł i zmartwychwstały stanął przed uczniami. I powiedział do uczniów w tym testamencie, dana mi jest wszelka władza nad zwierzchnościami, na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka władza nad wszelkim stworzeniem. Jezus Chrystus teraz sprawuje rządy i w Nim jest potężny autorytet. Autorytet utrzymał, autorytet posiadał i posiada dzięki temu, że prowadził cudowne, posłuszne życie Ojcu. On nie miał nic ze swojego życia, był całkowicie posłuszny Ojcu, wypełniał Jego rozkazy. I zwróć uwagę, że to, czego Ty potrzebujesz, to może zamknąć teraz swoje oczy i przyjrzeć się ranom Chrystusa i przejść tą drogę, krzyż i miejsce zmartwychwstania i zobaczyć Chrystusa na tronie, jak króluje, jak w Jego ręku jest wszelka władza. I z tego miejsca potrzebujesz zaczerpnąć z daru uzdrowienia, z tego autorytetu nad wszelką chorobą. To jest miejsce. I zwróćcie uwagę, że ten dar, który pochodzi z nieba, ten dar uzdrowienia, on już jest, to się już dokonało. To już jest w czasie dokonanym. To nie jest tak, że ty musisz teraz przyjść przed Pana, zrobić kilka trudnych takich meandrów i zakrętów, zastosować kilka zasad, stanąć przed Bogiem i albo się uda, albo się nie uda. Albo jeszcze zaczekam. Albo będzie, albo nie będzie. To jest moment bardzo decydujący, że ty musisz zobaczyć, że tu jest ten dar. On tu jest, czy go nie ma? Jest, czy go nie ma? Jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus żyje, to potrzebujemy Go przyjąć z całym inwentarzem, a więc z mocą uzdrawiania. I wiemy dobrze, szczególnie dla osób, które może po raz pierwszy uczestniczą w takim nabożeństwie i słyszą tego typu słowo, to jest tak, że uzdrowienie jest darem, tak mówi Biblia, dla Bożych dzieci. I uzdrowienie jest bardzo często procesem. Ale Bóg daje też cuda. I cuda przychodzą, ponieważ Bóg tak chce i sprawia. Czyli cud jest to natychmiastowe uzdrowienie. Powiem jeszcze wam takie świadectwo, żeby was zachęcić. Mamy cudowne, środowe nabożeństwa. I na tym cudownym, środowym nabożeństwie przyszłam z ogromnym kaszlem. Było mi głupio, bo aż mnie dusiło od kaszlu i tak prychałam na wszystkich i się bardzo niekomfortowo czułam. Poza tym od 3 dni, jak nie wcześniej, borykałam się po prostu z tym, co się nazywa zapalenie gardła, wszystkie historie tego typu. Jak to przyszło? Bóg mi to pokazał. Znowu na skutek grzechu, nieprawidłowości. Picie zimnego, bieganie bez szalika, bohaterstwo i pycha. Bo ja powiedziałam do mojej cioci, zobacz, inni chorują, ja nie choruję. Chyba dlatego, że piję wodę z cytryną rano. I Bóg mi przypomniał, dosłownie usłyszałam, jak z taśmy odegrane moje słowa. Bóg powiedział, jaka pycha, na czym ty polegasz? Na mnie czy na wodzie z cytryną? Mówię, Panie, na wodzie z cytryną, przepraszam, bo jej serce było bardzo skruszone. I powiem wam, że z tego miejsca, jak już taka, wiecie, temperatura próbowała przyjść, to się było ciężko zebrać. Ciężko było się zebrać. Ja się modliłam i powiem wam, że wszyscy naokoło mówili, ty się połóż, ty zażyj, zrób sobie mikstury, ty nie chodź, nie prychaj. Ja wiem, że oni wszyscy mieli rację i rozsądkiem jest się wtedy położyć. Tylko słuchajcie, chcę pokazać, chrześcijanie, bo ja postępuję dokładnie tak samo. Też w tym miejscu jestem bardzo też słaba. Okazuję słabość. O, nie bardzo, tylko okazuję nieraz słabość. To jest poprawne bardzo. Że zamiast mi powiedzieć, chodź tu siostro, będziemy się modlić i będziemy teraz wyznawać Boże uzdrowienie, to wszyscy mi najpierw mówili, zażyj coś. A ja potrzebuję w każdej chorobie, w każdym problemie najpierw przyjść i powiedzieć, Panie, co się dzieje? Bóg może pokazać grzech. Ja myślę, że ten Gezareńczyk, on jest typowym przykładem. Na skutek grzechu demony go opętały, na skutek grzechu i upadku w nieczystość. Prawdopodobnie seksualną. Doprowadził się do takiego stanu. Więc Bóg mi pokazał moje grzechy. Pycha, uniosłaś się pychą. Nie dbałaś o siebie, tyle razy ci to mówiłem. Nierozsądek. Pokutowałam w swoim sercu, miejsce skruszonego serca. A potem ja oczekiwałam czegoś więcej. Ja wierzyłam, że jak przyjdę na nabożeństwo, coś się wydarzy, ja wytrwam, ja potrzebuję być na tym nabożeństwie. Bo ja lubię te nabożeństwa, powiem wam z tego miejsca, jeśli można. To są naprawdę dobre wieczory, bardzo dobre wieczory. I starszy kościoła Janusz prowadził taką modlitwę, dzielił się słowem przed przyjęciem, przed komunią, tak. Kiedy on mówił, to przyszedł taki sygnał. Dokładnie słuchaj. Ja dokładnie słuchałam. I słucham. I wiem jedna rzecz. Musiałam się zreflektować. Wiecie, to jak pomysłowi Dobromir. Tak mnie uderzyło w głowę coś. Słuchasz tu. Nic z tego nie będzie. Emocja cię zgubi. Słuchaj tu. Aha. Wiecie, to jest taki moment przejścia tu. Tu będę słuchać. Wewnętrznym człowiekiem. Sercem. Sercem będę słuchać. I to, co on wypowiadał, Janusz, to w jaki sposób się modlił. Ja tam odebrałam takie specyficzne namaszczenie do uzdrowienia. I to dotknęło mojego wewnętrznego człowieka. Myśmy się dzisiaj tym modlili. I pastor też miał takie potwierdzenie. I Terenia też miała takie. Mieliśmy takie potwierdzenie, że to był właśnie taki czas, że można było brać. W kościele musimy być bardzo otwarci i tacy wrażliwi. Że ty przychodzisz w taką środę i sobie myślisz tak, posiedzę, jakoś się pomodlę. No, trzeba być jednak, no bo pastor tak mówi, trzeba być na tym nabożeństwie. Jakoś to wyjdę, pomodlę się. A to są cudowne chwile. Bóg wtedy chce działać. I on zadziała, przyniósł uzdrowienie. I pierwszą rzeczą to tak jakby taki dotyk na gardło. I najpierw ten kaszel ustał, bo ja musiałam wyjść, bo się tak dusiłam. Miałam taki potem duszący ten kaszel. To odeszło. Potem była druga część, otrzymałam błogosławieństwo, modliłam się z Terenią, otrzymałam takie Boże błogosławieństwo od Pana, bo mieliśmy takie modlitwy w grupach, mogliśmy się w grupy, a ja poszłam tylko do Teresy i modliłyśmy się razem. I słuchajcie, jak jechałam w tramwaju, dalej czułam, że ten proces uzdrowienia trwa. Ja nie powiem, że ja nie piłam herbaty z miodem i z cytryną, ja to piłam dalej. Syrop skończyłam całą butelkę. Ale Boże uzdrowienie stało się bardzo realne. Możesz powiedzieć, to pryszcz. Wcale nie pryszcz, jak jesteś chory i nie domagasz, nawet jak masz gorączkę, jesteś słaby, to nie mów mi, że to jest taki pryszcz. Jeszcze na koniec chciałam coś pokazać, coś bardzo ważnego. Ja wierzę, że musimy to zrobić. Ja poprosiłam Piotra o pomoc. Piotr będzie takim obrazem Pana. I to szczególnie dla nowych osób, które jeszcze nie zetknęły się nigdy z tego typu nauczaniem. Jest tak, że jeśli jesteś tutaj pierwszy raz i nigdy nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela i słyszałeś o Jezusie, od małego Cię o Nim uczono, ale po raz pierwszy słyszysz, że Jezus Chrystus jest żywym Bogiem, że jest żywym Panem, że żyje, że chce działać, że przez swojego Ducha może dotknąć twojego życia i zmienić twoje życie, że ma do zaoferowania ci wspaniałą relację. Czego On o ciebie oczekuje w takim układzie? Żebyś przyszedł do Niego, stanął przed Nim i przyjął Go jako Pana, Zbawiciela, do swego serca, ale warunkiem jest, żebyś przeszedł przez miejsce oczyszczenia, czyli miejsce przebaczenia. Musisz sobie zdać sprawę, że jesteś grzesznikiem, że poważne rzeczy mogły cię w twoim życiu oddzielić od Jezusa Chrystusa, od Boga. Żeby się dostać do żywego Jezusa Chrystusa, musisz niejako przejść przez Niego, żeby się dostać do Boga Ojca. Musisz przejść przez Jezusa Chrystusa i dokonać rozrachunku, przyjąć z mocy przebaczenia. I potem możesz rozpocząć wspaniałą relację z Bogiem. Ale bywa tak, i to już teraz dla wszystkich wierzących, kiedy przyjmuję Jezusa jako Pana i Zbawiciela, łączę się z Nim więzią. Co potrzebuję zrobić? Poddać wszystkie dziedziny życia pod Jego panowanie, pod Jego autorytet, żeby samemu chodzić w autorytecie. I teraz chcę być z Nim posłuszny, w Nim posłuszna i wykonywać Jego słowo. Sama schodzę z tronu życia, schodzisz z tronu życia i powiesz: Jezu, zasiadaj i króluj. I chcę trwać z Jezusem w relacji. A na początku jest tak fajnie, a potem Pan stoi. Bóg jest stabilny. I tak łazisz po tym świecie i chodzisz. No i tak się oglądasz. No nie, jest jeszcze więź, jest. Ale dzisiaj nie mam czasu się modlić, nie mam czasu na spotkanie. Nie, ja muszę iść do banku, do biura. Jeszcze dzieci z przedszkola. Boże, ile zajęć. Nie wiem, czy ja wyrobię po prostu. Ale nie, jest jeszcze Pan. Pan jeszcze stoi. Panie, pomóż mi, wiesz? Ty jesteś wszechmocny, Ty mi pomożesz. Panie, coś mnie tu szczyka, boli, ale Ty jesteś moim uzdrowieniem. Ty mi pomożesz. Ale ja wciąż nie mam czasu dla swojego Pana. I tak chodzę i się miotam. Potem tak się znowu trochę zbliżam do Pana. Jest jakaś fajna konferencja. Myślę sobie, Panie, ale super konferencja. No minąłem Cię, Panie. Trochę Cię tak zatrzymałem na Tobie, ale... Potem jest problem choroby. I tak trudno się zbliżyć do Pana, ponieważ w relacji, zobaczcie, jaki zrobiłam za duży dystans. I to jest taki dystans tej relacji i to jest taka lina, za długi dystans. Za bardzo się oddaliłam od Pana i zrobiłam takie furtki. I tak szatan może hulać po tym moim życiu, może mnie kopnąć jakąś, poczęstować chorobą. I potem tak trudno, kiedy ta relacja jest taka zaburzona, jest taka odległość, ja tak daleko się posunęłam od Pana, tak trudno jest powstać i tak trudno jest wziąć ten dar uzdrowienia. Trudno jest. Ale na szczęście Pan jest Panem miłosierdzia i nas przyciąga do siebie. Przyciąga nas do siebie. Bo to jest taka więź, która nas stale przyciąga. Przyciąga coraz bardziej, coraz bardziej. Dla tych wszystkich, którzy się dzisiaj chcą zdecydować na przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to potrzebują pamiętać, że na początku to jeszcze czasami wszystko hula, ale jeżeli nie poddamy w posłuszeństwo nasze ciało, zobacz, to musi być niewidzialne. Jeszcze. To musi być tak krok w krok. Ty musisz przylgnąć do Pana. Dosłownie. I jak Ty poruszasz się, jak Ty poruszasz się, to Pan idzie za Tobą. Ty musisz być blisko z Nim spojony. W relacji. I nikt już za nas tego nie zrobi, ja to też mówię do siebie, jak nie posadzimy ciała, nie poddamy go w posłuszeństwo i nie poświęcimy czasu i nie będziemy szukać Pana. Żebyśmy prawdziwie w Jego ranach zobaczyli nasze uzdrowienie. Dziękuję, Piotr. Powiem wam, że nikt nie musi z zespołu nakładać na nikogo rąk. Powiem wam, że Bóg działa w swojej cudownej mocy poprzez swoje słowo. Spróbuj się zatrzymać jeszcze raz na tym słowie, że w ranach Jezusa jest nasze uzdrowienie. Spróbuj zobaczyć, tak jak już wcześniej powiedziałam, ten cały szeroki kontekst, że jest miejsce, na którym Jezus umarł na krzyżu, a potem pełen chwały w tym uwielbionym nowym ciele pokazał się, objawił się uczniom. To jest nowe miejsce, które zaprezentował Jezus Chrystus. To jest miejsce potężnej chwały, potężnego autorytetu, to jest absolutna władza nad wszelką potęgą, nad wszelkim stworzeniem. Spróbuj zobaczyć Jezusa Chrystusa zasiadającego na tronie. Zobacz, On siedzi. On siedzi. I sprawuje rządy. Czyimi rękoma chce to robić? Twoimi i moimi, naszymi. On chce, żebyśmy się maksymalnie do Niego przybliżyli. I tak jak Tomasz, już włożyli swoją rękę do Jego ran, ale sięgnęli po wszelką potęgę, po wszelką chwałę, po wszelką moc, po wszelki majestat.